Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 5 i będziemy czytać od wiersza 27 do 30. Wiecie, że powiedziano, nie będziesz łamał wierności małżeńskiej. A ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę i pragnie ją mieć, już w swoim sercu złamał wierność małżeńską. Jeśli więc twoje prawe oko jest przyczyną twego upadku, wyłup je i wyrzuć. Lepiej bowiem będzie dla ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś cały został wrzucony do gehenny. Jeśli twoja prawa ręka jest powodem twojego upadku, odetnij ją i wyrzuć. Lepiej bowiem będzie dla ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś miał cały zginąć w gehennie. Myślę, że coraz bardziej jesteśmy zniesmaczeni faktem, że życie erotyczne człowieka stało się naszą, jakbym powiedział, natrętną codziennością. Chyba wszyscy zauważamy, że wszechobecna reklama coraz częściej wykorzystuje, i to w sposób nachalny, motyw erotyczny. Serwisy prasowe, radiowo-telewizyjne pełne są wiadomości o politykach oskarżanych, skazywanych za tak zwane seks-afery. Bardzo wiele filmów, seriali telewizyjnych za główny wątek swój ma niewierność małżeńską, czyli po prostu cudzołóstwo. A nawet i kościelne środowiska nie są na to uodpornione. Coraz częściej się ujawnia żenujące fakty i kościoły płacą horrendalne odszkodowania za swoich duchownych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że współczesne społeczeństwo większy nacisk kładzie na zaspokojenie seksualne, płciowe. Większe niż na troskę o wierność małżeńską. A ta wierność warunkuje stabilność małżeństwa, tej podstawowej komórki społecznej. Dlatego też, gdy patrzymy na te 4 wersety, gdy Jezus mówi, jak unikać grzechów nieczystości, jak unikać łamania wierności małżeńskiej, grzechu cudzołóstwa. I żeby zrozumieć to nauczanie Jezusa, to trzeba się przyjrzeć biblijnemu podejściu do małżeństwa. Oczywiście nie będziemy teraz się tym zajmować, bo na to poświęcane są inne kazania, ale tylko stwierdzimy, że małżeństwo jest jednym z największych Bożych błogosławieństw dla człowieka. Jeśli by ktoś powiedział, że stan bezżenny, stan wolny ma wyższą rangę, jest wyższym powołaniem, to choćby się chciano z tym zgodzić, to jednakże wszyscy potwierdzą, że normą, Bożą normą dla człowieka jest małżeństwo. Normą nie jest życie w samotności, bo niedobrze człowiekowi, gdy jest sam. Normą jest bycie razem, jest małżeństwo. I rodzina to wedle Bożych zamierzeń, zamierzeń Stwórcy, jest to komórka podstawowa, w której człowiek się może rozwijać, i te komórki tworzą społeczeństwo, a więc jest to rzecz bezdyskusyjna. Natomiast rdzeniem małżeństwa, oprócz wszystkich innych aspektów duchowych i tak dalej, ale tylko trzymając się tego kontekstu, tego tematu i tych wersetów, to rdzeniem małżeństwa jest współżycie płciowe. I zamiarem Stwórcy było i jest, aby to współżycie umacniało więź małżeńską. By budowało jedność nie tylko fizyczną, ale również i emocjonalną, psychiczną, nie tylko biologiczną, ale również i duchową, społeczną. Ponieważ nie tylko tę jedność współżycie wyraża, ale to współżycie płciowe małżonków również tworzy tę jedność. A więc nie można myśleć o współżyciu płciowym jako o czymś poniżającym. To jest błędne podejście. Według Stwórcy jest to wspaniały dar, przywilej. Dlatego też tak bardzo mocno jest ta sprawa obwarowana przez Boga. Cudzołóstwa, czyli współżycia płciowego z osobą, która jest poza małżeństwem, nie będąca naszym małżonkiem. Zdecydowanie zabrania 7 przykazanie. Nie cudzołóż. 2 Księga Mojżesza, Księga Wyjścia, rozdział 20, wiersz 14. Świadomie mówię 7 przykazanie, bo trzymamy się porządku biblijnego, a nie niektórych kościołów. Natomiast ostatnie przykazanie, 10, dodaje: nie pożądaj domu bliźniego swego, ale też nie pożądaj żony bliźniego swego. I właśnie za grzech cudzołóstwa, czyli niewierności małżeńskiej, za grzech rozbijania jedności małżeńskiej, Stary Testament karał taki grzech ukamienowaniem. I to jest bardzo surowa kara, surowe podejście. No ale tę surowość narzucił fakt, iż cudzołóstwo rujnuje małżeństwo, tę podstawową komórkę, w której człowiek się może rozwijać. Mówię o dzieciach, młodzieży, a też i której człowiek, już dorosły, małżonkowie, mogą się realizować aż do śmierci. A więc coś, co rujnuje tę podstawową komórkę społeczną, musi być tak bardzo surowo, drastycznie obwarowane i musi tak chronić. I choćby nawet niewierność nie wyszła na jaw, to i tak ona niszczy więzi osobowe i bardzo dotkliwie rani obie strony. A szczególnie są pokrzywdzone dzieci. I taki rozkład rodziny osłabia strukturę społeczeństwa. Wtedy wokół nas coraz bardziej się pojawia, rozwija, wzrasta liberalizacja norm etycznych, zwłaszcza w kwestii cudzołóstwa. Osoby na nim przyłapane zwykle mówią: po prostu nie mogłem się opanować. I to wszystko. Nie potrafią wziąć na siebie odpowiedzialności i sobie narzucić samokontrolę. I współczesne społeczeństwa kwestionują fakt, że niewierność jest złem. Natomiast nauka Jezusa idzie w kierunku odwrotnym. Wyjaśnia głębie znaczenia przykazania: nie będziesz cudzołożył. Wskazuje, że ów grzech nie sprowadza się tylko do samego aktu fizycznego. Można go popełnić również i na innych płaszczyznach. Jezus, mówiąc o niewierności oraz o rozwodach, wzywa swoich uczniów do absolutnej czystości poza małżeństwem oraz absolutnej wierności w małżeństwie. Nietrzymanie się tych norm oznacza ściągnięcie na siebie winy za złamanie siódmego przykazania. Dlatego też spójrzmy, jak łatwo jest przestąpić to przykazanie, przekroczyć je w sercu, w swoim sercu i w swoich myślach. No i spójrzmy na te wersety 27-28. Nie będziesz łamał wierności małżeńskiej, a ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę i pragnie ją mieć, już w swoim sercu złamał wierność małżeńską. A więc Pan Jezus to przykazanie pogłębia i wyostrza. Nie chodzi o to, że Jezus chciałby nas pozbawić przyjemności, ale chodzi raczej o to, że On nas ostrzega przed chodzeniem po kruchym lodzie. I wiemy, czym jest zagrożenie, na czym polega zagrożenie, gdy wchodzimy na jezioro, na staw. Nam się wydaje, że tam jest twardy lód, a potem nagle on zaczyna kruszeć, pękać i wtedy wiemy, jakie są to dramaty. I ta przyjemność chodzenia po lodzie jest niczym w porównaniu z tym, co teraz nam grozi. I się rzadko zdarza, żeby mężczyzna natychmiast taką granicę przekroczył. Granicę cnoty i występku. Pomiędzy tymi dwoma biegunami są odcienie pośrednie i pośrednie zabarwienia. Na pograniczu tych obszarów jest jakiś teren nieokreślony, który trzeba przemierzyć, podobnie jak gdy wchodzimy na ten lód. Tak trudno zauważyć, gdzie się kończy brzeg, śnieg z brzegiem i jest śnieg, po którym jest lód. Dopiero gdy zaczyna trzeszczeć pod nogami, stwierdzamy, żeśmy już odeszli kilka metrów od brzegu. I stąd tak łatwo i nieuchwytnie można przekroczyć tę barierę. Dlatego też nie można zakazu cudzołóstwa ograniczać jedynie do aktów jawnych, wykonanych już do faktów. Podobnie jak Jezus, mówiąc o gniewie, powiedział, że gniew nieusprawiedliwiony jest jak morderstwo, prowadzi do morderstwa. Tak też i tutaj pożądanie zmierza do zdrady, a więc samo pożądanie w naszych myślach, w naszych intencjach już jest niebezpieczne i już Jezus kwalifikuje jako zdradę. I chodzi mu o nasze pragnienia, o nasze myśli, nie tylko o nasze czyny. Dlatego też postępując moralnie, żyjąc moralnie, możemy być winni cudzołóstwa w naszych myślach, uczuciach, czy nawet w naszej wyobraźni. Jezus wykazuje, że grzeszny łańcuch który do końca prowadzi do cudzołóstwa, zaczyna się w naszym mózgu, w naszym umyśle. Akt zdrady jest symptomem jego choroby. Gdybyśmy ograniczyli ten grzech w naszych myślach, to też on później by się nie wyraził jakimś aktem fizycznym, czymś, co byłoby już widoczne. A więc Jezus nie zabrania nam patrzeć na inną osobę. Dopiero jakość tego patrzenia, patrzenie porządliwe, jest, czy może być, staje się cudzołóstwem popełnionym w sercu. Więc nie ma nic złego, gdy doceniamy czyjąś urodę. Jezus nie wyjmuje spod prawa naturalnych ludzkich pragnień. One są częścią naszej natury, naszego instynktu. A więc nie musimy się czuć winni, odczuwając pragnienie osobistego zaspokojenia lub pociąg wobec innej osoby. Ale problemem jest, i Jezus to gani, gdy w sposób niekontrolowany pozwalamy, by ta żądza seksualna nas zżerała. Gdy prowadzi nas do tych myśli, my pozwalamy im, gdy nasze pragnienie jest nieujarzmione, czy to mężczyźni, czy kobiety, i ta walka wewnętrzna, jak to ktoś nazwał anatomia pożądania, zaczyna w nas przezwyciężać, przewyższać naszą zdroworozsądkową kontrolę, opanowanie, podejście. I pewien przywódca chrześcijański tak opisał swoje przeżycie. Posłuchajmy. Pamiętam wyraźnie wieczór, gdy po raz pierwszy dopadło mnie pożądanie. Rzeczywiste, świadome poddanie się żądzy. Podczas podróży z dala od domu skusiłem się i poszedłem, aby obejrzeć striptiz. I od tamtego wydarzenia już inaczej patrzyłem na kobiety. To fizyczne ich pożądanie było tak mnie blisko, tak we mnie tkwiło głęboko, że nie mogłem się od tego uwolnić. I zorientowałem się, że to pożądanie, podobnie jak samo współżycie, zawsze tylko zdąża w jednym kierunku. I to pożądanie trudno zaspokoić. Ono ciągle się odradza jak Feniks i ciągle pobudza mnie do myślenia w tym kierunku i w taki sposób. I nie popełniłem fizycznego aktu zdrady mojej żony, to jednak na moim małżeństwie odcisnęło się jakieś subtelne piętno. Zauważyłem, że zacząłem pomniejszać wartość żony jako partnera seksualnego, że coraz częściej zauważałem jej drobne wady w tym względzie. To wpływało również i na moje duchowe życie. Gdy Biblię czytałem, to te obrazy i te sprawy ciągle były na mnie. Gdzieś wyczytałem w jakimś czasopiśmie, że zacząłem myśleć kategoriami spermy. Jak to ktoś powiedział tak kolokwialnie, nawet wulgarnie, że sperma rzuciła mi się na mózg. Tak się czułem podle, czytając Biblię, zajmując się sprawami duchowymi. Czułem się rozdarty pomiędzy przemożnym pragnieniem oczyszczenia się, a z drugiej strony obezwładniającym głodem czerpania przyjemności z pożądania. I byłem rozdarty, patrzyłem ludziom w oczy, ale czułem się winny. Usługiwałem duszpasterstwo, ale czułem się winny. I to była straszna katorga. No i się zdarzyło mi wreszcie, że pewnego razu odwiedziłem pastora dużego zboru. I chciałem z siebie to zrzucić. Zacząłem z nim delikatnie rozmawiać. Okazało się, że ów pastor dużego zboru też ma ten sam problem. Ale on już doszedł dalej niż ja. Prawnicy już dzielili jego dom, majątek i ustalali prawo opieki nad dziećmi. A więc on się posunął dalej niż ja. Ja byłem jeszcze w sferze, na poziomie, na etapie koncepcji, walki wewnętrznej. U niego już doszło do pewnych faktów, ujawniło się, no i już dochodziło do rozbicia małżeństwa poprzez rozwód. Dlatego też Jezus tak bardzo wyraźnie mówi w wierszach 29-30, że jest to droga do piekła. Abyś nie był wrzucony do Gehenny, niż gdybyś cały miał zginąć w Gehennie. I to nie chodzi o jedno spojrzenie. To nie chodzi o stawianie równości, znaku równości między myślami i czynami. To jest jasne, że akt cudzołóstwa pociąga za sobą poważniejsze i szersze konsekwencje niż sama myśl. Ale jednak ten proces się zaczyna w umyśle, a potem nas pociąga do czynów. A wreszcie one stają się stylem życia, a to się kończy gehenną, kończy się piekłem. I stąd trzeba się mieć już na baczności, na poziomie myśli. Kiedyś ktoś powiedział, ja teraz to powtórzę, siejesz myśl, powtórzę, siejesz, zasiewasz myśl, zbierasz czyn. Potem zasiewasz, siejesz czyn, zbierasz nawyk. Siejesz nawyk, zbierasz charakter. Potem siejąc charakter, zbierasz los. A więc najpierw myśl. Upoczywa myśl, pielęgnowana myśl doprowadza do jakichś czynów. Te czyny wykonywane, o czym będę mówił w drugim moim kazaniu, wykładzie, pogadance, bo w tej chwili ja nie wygłaszam tego przed jakimkolwiek zborem, po prostu jestem w moim biurze i rozmawiam z internautami bezpośrednio. Trudno znaleźć mi takie audytorium, w którym mógłbym otwarcie o tym mówić. Zawsze są jakieś dzieci, młodzież, osoby starsze i trudno mi jest mówić, dlatego też i te dwa tematy, ten i następny, mówię bezpośrednio do internautów. Chciałbym właśnie z nami porozmawiać, że gdy te czyny i o tych czynach też tych indywidualnych, o masturbacji na przykład mężczyzn, kobiet, będę mówił później. Gdy my je powtarzamy, to zbieramy jakiś nawyk. I ciągle wracamy i do tych czynów wracamy. I gdy tak ciągle wracamy, to ten nawyk wytwarza w nas charakter, pewien charakter. Po latach pojawia się pewien charakter samotnika, który sam siebie zaspokaja na przykład. A ten charakter w końcu nam zgotuje los. A więc sprawa jest bardzo poważna, bo to jest jak lawina. Mały kamyczek, uruchomimy, jedno stąpnięcie, jeden krok, potrącenie jakiegoś kamyka i to leci w dół i na dole całe miasteczko może zostać zniszczone przez ogromne masy kamieni, śniegu, lodu. I taki może być nasz los. Dlatego też spójrzmy na wiersze 29-30. Jak uniknąć pożądliwości? Jak uniknąć tego wszystkiego? I te teksty nam podsuwają, że muszą być podjęte kroki drastyczne. Spójrzmy. Jeśli więc twoje prawe oko jest przyczyną twego upadku, to je wyłup i wyrzuć. Lepiej będzie dla ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś cały został wrzucony do gehenny. Jeśli twoja ręka prawa jest powodem twojego upadku, odetnij ją i wyrzuć. Lepiej bowiem dla ciebie będzie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś miał cały zginąć w gehennie. Więc tu nie chodzi Jezusowi o to, żebyśmy dosłownie stosowali tę jego naukę. Orygenes, który żył w latach 186 i wiek III do 255. A więc na początku chrześcijaństwa. Był to znany biblista trzeciego stulecia, który chcąc się ustrzec z pokus, wykastrował się. No i Sobór Nicejski w roku 325 ostatecznie zabronił takich metod. Więc nie chodzi tutaj o fizyczne samokaleczenie się. Jezusowi chodzi o samodyscyplinę. Nie o samookaleczanie się, lecz o samodyscyplinę. Z grzechem nie można flirtować. Nie można się zabawiać, nie można grać. Z nim się trzeba na początku samym rozprawić i to zdecydowanie wyłupić, odciąć, odrzucić. Niektórzy są na takie pokusy bardziej podatni, inni mniej. A więc trzeba szczerze i z modlitwą i może z kimś jeszcze w rozmowie przeegzaminować swoje życie oraz odszukać swoje słabe punkty i podjąć odpowiednie kroki. No i właśnie o tych krokach. Jakie kroki tutaj można byłoby wziąć? Oczywiście żadnej psychologii. Nic innego, jak tylko te teksty odczytane chcę wykorzystać. I Pan Jezus mówi najpierw, wiersz 29, jeśli twoje prawe oko jest przyczyną twojego upadku, wyłup je i wyrzuć. A więc po pierwsze, musimy zważać na swoje oczy, na to, na co patrzymy. Nasze oczy. Pamiętamy wszyscy z Księgi Hioba, co powiedział Hiob w rozdziale 31 i tam wiersze 1, 7, 9, 11 do 12. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę porządliwie na pannę. Jeżeli za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przygnęła jakaś zmaza, jeżeli moje serce dało się uwieść jakiejś kobiecie, to jest czyn sprośny i występek karygodny. Byłby to ogień, który pożera aż do zatracenia i mógłby pochłonąć całe moje mienie. Księga Hioba, rozdział 31 i tam wersety, które już wcześniej podałem. Albo taki kaznodzieja z XIX wieku, kaznodzieja, który mieszkał w Anglii, Charles Spurgeon. I tak to ujął takim krótkim zdaniem, posłuchajmy. Lepszy ślepy święty niż widzący grzesznik. Lepszy ślepy, oślepiony święty niż widzący grzesznik. I właśnie w świecie, który jest przesycony seksualną stymulacją, zachętą, należy baczną uwagę zwracać, jakie filmy, jakie książki, jakie czasopisma oglądamy, czytamy, na jakie strony w internecie wchodzimy, a nawet na jakie reklamy patrzymy. No i właśnie co zrobić w takiej sytuacji, gdy nasze oczy to wszystko widzą? No więc trzeba zawrzeć z nimi umowę, jak mówi Hiob, że nie będziemy na to patrzeć pożądliwie, że nasze serce i oczy nie przylgną do tych rzeczy, bo mamy świadomość, że jest to sprośność, występek karygodny, że jest to ogień, który nas pożre i to, co jest wokół nas, też pożre. A więc patrząc na te rzeczy, widząc coś, co jest godne pożądania, co jest piękne, co jest estetyczne, wtedy trzeba mieć odruch, aby to w sobie zamieniać w modlitwę. Na przykład w Bogu uruchomić mechanizm, a szczególnie my, zielonoświątkowcy, mamy zdolność modlenia się innymi językami. To nie tylko zielonoświątkowcy, chrześcijanie w ogóle mają prawo i mogą mieć zdolność. Trzeba przeżyć chrzest Duchem Świętym i wykorzystywać tę prywatną, ten dar, który nas prywatnie wzbogaca, prywatną zdolność i innymi językami, które z nas wytrysną, zacząć się modlić i Bogu dziękować, że stworzył piękno wokół nas, piękną kobietę, że jest taka piękna, estetyczna, to wszystko to, co widzimy. Ale zarazem prosić o siły, byśmy tego, co widzimy, tej estetyki, tego piękna, nie zamienili na pokusę, na pożądanie. A żebyśmy, będąc wolni od pokusy, pożądania, mogli się w sposób swobodny, wolny, cieszyć z piękna. Oczywiście, że jest to dla nas trudne, bo jesteśmy grzesznikami, ale odrodzonymi w Chrystusie Jezusie, więc możemy taki skok wiary dokonywać i w ramach odrodzenia coś takiego przeżywać, w ramach kąpieli odrodzenia coś takiego doznawać, przeżywać. To jest możliwe, ale musimy zacząć chcieć tę umowę z tymi oczami, ze zmysłami zrobić i potem to uruchomić dzięki uzdolnieniom, darom Ducha Świętego. Dalej, werset 30 napowiada: jeśli twoja prawa ręka jest powodem twego upadku, to ją odetnij i wyrzuć. A więc następne podejście drastyczne, radykalne. I stąd musimy naszą uwagę zwracać na pisma, czasopisma, jakie bierzemy do ręki. Na naszą prawą rękę, a ci leworęczni na lewą rękę, gdy myszką komputerową klikamy tu i ówdzie. Co wyszukujemy? A jeśli trafimy, co robimy z tym, co trafimy i widzimy, że jest niebezpieczne? I znów myszką, kliknięciem, naszą prawą ręką, zamiast ją odciąć, możemy właśnie kliknąć i wyjść. Potem historię o przeglądania stron, które są intrygujące, wykasować i zapomnieć, i nie wracać. Nasza ręka, gdy trzyma pilot od telewizora. I też, szczególnie gdy mamy różne kanały. I też sobie znów tutaj tak zaprogramować, żeby było jak najwięcej kanałów edukacyjnych, chrześcijańskich, a jest ich sporo, niż te inne, których też jest sporo, żebyśmy się głupio w nie wpatrywali jak sroka w kość, przepraszam bardzo. I wtedy się czujemy zniesmaczeni. Przed nami jest coś, co nas zniesmacza, a potem, gdy siedzimy tak bezmyślnie, czujemy się sami, zniesmaczeni sami sobą. Ale winna jest nasza ręka, że ten pilot nie zmienił kanału. Albo naszą ręką, gdy ludzi dotykamy. Oczywiście, że w małżeństwie jest ważny dotyk. W przyjaźni, w kontaktach z ludźmi jest ważny dotyk, ale to nie może być dotyk, dotknięcie dwuznaczne. to nie mogą być podteksty seksualne. Dotyk jest czymś zdrowym i stymulującym, ale gdy nasz dotyk ma podtekst erotyczny, to musimy na to uważać, dlatego że to potem rodzi doprowadza nas i rodzi różne złe konsekwencje. Teraz spójrzmy na trzecią radę Pana Jezusa i ona jest zawarta w Ewangelii Mateusza, ale rozdział 18 i 8 wiersz. Jeśli twoja ręka lub noga, to jest dodane, w 5 rozdziale jest tylko mowa o ręce, ale 18 rozdział 8 wiersz dodaje: ręka lub noga prowadzi cię do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. A więc musimy uważać, dokąd chodzimy lub zaglądamy. No i mam pewne doświadczenia różnych ludzi, również i własne. Chciałem się z nim podzielić, że w krajach zachodnich są pewne dzielnice. Całe dzielnice. W Hamburgu jest Sankt Pauli, a więc dzielnica świętego Pawła. A obok jest plac świętego Ducha. A to wszystko to jest region właśnie, gdzie jest pełno sklepów i różnych miejsc, tak zwanej rozrywki. I kiedyś, gdy nam ówczesny pastor pokazał to miejsce, gdy nas autem przewiózł i nam pokazał, żeśmy to widzieli, to właśnie byłem zdumiony, że tak piękne nazwy świętego Pawła, dzielnice, plac świętego Ducha, gdzie Billy Graham miał ewangelizację, a potem gdyśmy się przeszli tymi ulicami, no to wszystko tętniło właśnie tą ogromną przyjemnością, feerią świateł, ale i przyjemnością tej rozwiązłości, która była, wręcz się wylewała na ulicę i była bardzo przyjazna. Pamiętam moje wrażenie, przyjazność, wielka zachęta, aby się włączyć w tę wspaniałą, przyjemną zabawę. Ale musimy teraz nasze nogi powstrzymać, aby tam nie jechać, nie iść, bo tam nas będą kusić do grzechu. I trzeba to bezwzględnie wykorzenić. Zdecydowanie powiedzieć nie, odmówić, nie wejść tam, nie iść. I nie można postąpić nierozsądnie i dojść aż do krawędzi cudzołóstwa. To lepiej zrobić na początku tego łańcucha pokuszenia. Podobnie jest i z przyjaźniami naszymi, które nawiązujemy. Oczywiście, że przyjaźń to jest piękna rzecz, ale trzeba uważać na przyjaźń z osobami płci przeciwnej. Te przyjaźnie, wszystkie przyjaźnie ubogacają. Ale niemądrze jest, jeżeli ludzie zamężni, żonaci, zbytnio się spoufalają z przedstawicielami płci przeciwnej, z kolegą czy koleżanką w pracy, podczas jakiegoś treningu sportowego czy gry w zespole, powiedzmy symfonicznym, i się z tą koleżanką czy kolegą, który siedzi obok mnie, się potem spoufalamy, wozimy im instrument do domu i wchodzimy na herbatkę i tak dalej, albo nawet z duszpasterzem. To są rzeczy bardzo niebezpieczne. I nie mam teraz czasu powiedzieć o tragediach, o dramatach, które w mojej służbie duszpasterskiej widziałem. Ludziom to mówiłem na początku, to się śmiano ze mnie, że jestem staroświecki, ale ci ludzie, którzy się ze mnie śmieli, potem przeżyli, doszli do tego, że ich małżeństwa się rozbiły, że się, tragedie, nie będę teraz chodził, bo to bym opowiedział, zaczął płakać nad tym, są tragedie i to są fakty. Ci, którzy mnie słuchają, a trochę znają to, o czym mówię, to potwierdzą. Więc od razu na początku, ja jako duszpasterz byłem bardzo ostrożny, gdy miałem kobietom udzielać porad duszpasterskich. Wtedy prosiłem moją żonę, żeby to robić. Nigdy nie robiłem w pojedynkę. A gdy była konieczność, że w pojedynkę, to starałem się, żeby były drzwi otwarte, żeby było widać, żeby nie było żadnego podejrzenia, bo nie chodziło o mnie już samego, chodziło o tę drugą stronę, która się mi zwierza. Jeśli ja jeszcze do tego udzielę dobrych porad, to ona tym bardziej będzie otwarta na mnie i wtedy też pojawią się nie tylko uczucia duchowa, wdzięczność Bogu, ale również i przywiązanie do mnie jako człowieka, jako mężczyzny. Dlatego też często żona pomagała mi w tych sprawach, lub też inni bracia, inne siostry i w ogóle cały system trzeba stworzyć, ażeby nie samemu być sam na sam z kobietą, gdy chodzi o mnie, o mężczyznę. Bo wielu duchownych, których dopadło cudzołóstwo, to potwierdza, że wszystko się zaczyna często od duszpasterskiej relacji z udręczoną kobietą. I ta ostrożność się wydaje nieco przesadna, Ale Jezus mówi bardzo wyraźnie, to musi być radykalne. Nogę trzeba odciąć. A więc to nie chodzi o brak zaufania do Boga czy partnera. Tu chodzi o to, że jesteśmy nieodporni. Brak odporności u mnie czy u tej drugiej osoby. Dlatego taki przykład Billy Grahama, który mam kilka innych różnych, ale o nich mówiłem przy innych okazjach. Teraz podam coś, o czym nie mówiłem wcześniej. On podchodził bardzo rozsądnie do wielu spraw. I w pewnej biografii życia Billy Grahama, tytuł polski tytuł Prorok z godnością, mówi o jego pasji czystości. A więc z podatności na zepsucie on nawet siebie nie wykluczał. Nikogo. Też uważał, że jest skłonny do zepsucia, do pokusy, do grzechu. Dlatego też miał system cały i tym systemem zarażał, zachęcał swoich współpracowników w Krakowie, gdy on kiedyś był, pamiętam naszą rozmowę taką duszpasterzy, duchownych z nim i on właśnie też i w tym zakresie mówił, pamiętam to osobiście, gdy mieliśmy z nim spotkanie. On zawsze uważał, że najlepszą strategią, aby unikać seksualnych pokus, jest trzymać się od nich z daleka. I mówi, na pewno odczuwałem pokusy, zwłaszcza w młodszych moich latach, ale nigdy nie wydarzył się nawet drobny incydent. A jak mi to się udało? Mówi tak, po prostu byłem ostrożny. Od naszych pierwszych wspólnych dni nigdy nie jadłem posiłku sam na sam z inną kobietą poza moją żoną Ruth. Nawet w restauracji. Nigdy nie jechałem samochodem sam na sam z kobietą. Nawet po 70. W tych rzadkich przypadkach, gdy byłem sam na sam w pokoju tylko z sekretarką, to drzwi zawsze od gabinetu były szeroko otwarte, ażeby nikt nie miał wątpliwości i podejrzeń. Ale też z drugiej strony Billy Graham nie był puderyjny. Gdy w roku 1983 wystąpił w programie telewizyjnym z bardzo znaną aktorką z Hollywood, ja nie wymieniam celowo jej nazwiska, jest bardzo znana, to dziennikarz zapytał: Billy, czy wiedziałeś, że zdjęcia tej aktorki ukazały się w Playboyu? On mówi: tak, widziałem je. Ktoś mnie pokazał u fryzjera. I dalej już temu dziennikarzowi głosił Ewangelię, mówił w telewizji o Ewangelii. Nie pozwolił się sprowadzić na temat Playboya i tej dziennikarskiej, tylko dalej: tak, widziałem. Kiedy indziej wspomniał, że oglądał film Niebezpieczne związki. Mówi tak, mieszkałem w hotelu blisko Times Square i sobie poszedłem na seans. Rzecz się rozgrywała w XVIII-wiecznej Francji. Film był bardzo ciekawy, ale kilka scen było bardzo gorących, drastycznych. Aktorzy byli niemal nadzy i to widać wszędzie. Ale się nie przejmowałem tym, że ktoś mnie odkryje, zobaczy, bo był znany, więc wiedzieli, że Billy Graham siedzi w sali kinowej. I też Billy Graham nie wezwał do bojkotu tego diabelskiego filmu czy całego przemysłu filmowego. Po prostu on wie, że potrzebuje wewnętrznych zabezpieczeń, że jego pasja wierności małżeńskiej wypływa z przekonania, że wierność jest Bożą wolą, a nie wierność grzechem. Dlatego też spokojnie na to wszystko patrząc, będąc, był sobą. Nie pozwolił się wciągnąć w tę karuzelę seksualnych pożądań, pragnień i nie miał zamiaru stronić od świata. Mówi, powinniśmy raczej być w centrum wydarzeń życia społecznego, być solą, światłością, ale trzeba znać swoje słabe strony i bezwzględnie stronić od grzechu. No ale co się dzieje, gdy zawiedziemy i gdy nam się nie uda? Gdyby trzymać się tak dosłownie, jak faryzeusze, dosłownie, nie cudzołóż, to wielu z nas, ja również, powiedzielibyśmy, nigdy tego przykazania nie złamałem. Ale Jezus nam powiada, że prawdziwe znaczenie tego polega na czym innym. Na tym, że w naszych myślach, naszych pragnieniach, naszych niewyrażonych chęciach to może tkwić. A więc tam musimy to jądro, ten rdzeń wyrzucić z siebie, żebyśmy nie byli ludźmi obłudnymi, ale żebyśmy byli od ducha poprzez duszę aż do ciała ludźmi jednorodnymi, pełnymi światłości. A więc co zrobić, ażeby w nas była ta jednorodność? I psalm 51 daje nam taką pierwszą radę. Musimy się opamiętać. Ten psalm mówi, nam przytacza pokutną modlitwę Dawida. I on tam grzech nazywa grzechem. On tam się nie usprawiedliwia, nie wykręca, nie wyjaśnia, nie zrzuca na jakieś okoliczności, ale całą odpowiedzialność bierze na siebie i do Boga woła o zmiłowanie. A więc jeżeli czujemy, wiemy, żeśmy w tej materii zgrzeszyli, że nas tutaj coś wciąga, wsysa jak bagno, to musimy bezwzględnie z tym zerwać poprzez przyznanie się Bogu i wyznanie naszego grzechu. I to sprawi, że się świadomie od tego zła odwrócimy. Dalej musimy się pozbyć wszystkich tych różnych pism, kaset, płyt, filmów czy linków w internecie, aby to wszystko wywalić, wyrzucić, żeby nas to nie kusiło i nie było wokół nas. Po drugie, musimy przyjąć przebaczenie. Dawidowi wina została przebaczona. Chociaż zawiódł, to jednak konsekwencje musiał ponieść. I my też się nie musimy czuć do końca winni. Dawid się modlił o przywrócenie tego, co stracił i wiele odzyskał. I znów towarzyszyło mu poczucie, że Bóg go kocha, że jest przychylny, moc Ducha Świętego, radość zbawienia, entuzjazm w służbie Bogu, bliskość Boga. To wszystko wraca, gdy wyznamy i przyjmiemy od Boga to przebaczenie. Dalej musimy się sprzeciwić i uciekać. Właśnie, sprzeciwić, ale i uciekać. Ktoś powiedział, wielu ma trudności z odpieraniem pokus, ponieważ tak naprawdę nie chcą się z nimi rozstać. I to jest właśnie ten dylemat. Grzech to jest coś, co kochamy, co jest dla nas przyjemne, czego chcemy. To nie jest coś obcego nam, wstrętnego, co w nas się wciska. To jest coś, co w nas się rodzi i jest nasze. Taki jest właśnie grzech, to jest jego natura. Dlatego musimy naprawdę tutaj coś wiele uczynić, aby się z nim rozstać, by go nie chcieć, mimo że chcemy. I apostoł Piotr nam powiada, wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży i szuka, kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8 i 9. Pamiętamy też tego młodzieńca, który był samotny w Egipcie, gdy żona Potyfara, urzędnika Faraona, proponowała Józefowi, prześpij się ze mną. A on jej stanowczo odmówił, wiedząc, że naraża się nawet na śmierć. Bo przecież tam bardzo łatwo było niewolnikowi umrzeć z byle kaprysu swego pana. Ale miał świadomość Józef. Za to zapłacił 2-letnim więzieniem. Ale wtedy stanowczo odmówił. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość, zgrzeszyć przeciwko Bogu? Pomyślcie, on, niewolnik, mówi to do żony swego przełożonego. Uważa, że jest to niegodziwość i grzech wobec Boga. A chociaż ona namawiała go codziennie, by z nią spał i żył z nią, nie usłuchał jej. A więc za to zapłacił. Ale jednak był wierny i postanowił się sprzeciwić, odmówić i uciec. Dlatego, że pewnego dnia chwyciła go za szatę, mój połóż się ze mną, a on zostawił szatę w jej rękach i uciekł na dwór. A więc uciekł. Po czwarte dalej, musimy mieć jakieś przyjaźni. Kogoś, z kim moglibyśmy porozmawiać, pomodlić się, kto by nas zachęcił, komu się można byłoby zwierzyć. A też, pozwólcie, że dodam to, kto by nas mógł sprawdzić? Pamiętam kiedyś, już dawno, gdy byłem na pewnym obozie młodzieżowym i gdy mówiłem o sprawach intymnych do młodzieży, i podeszło do mnie dwóch braci rodzonych. Chłopcy mieli lat wtedy 16, 17 i mówią, bracie, wiesz, i tak dalej, wyjaśniają mi swoje życie. Chodziło o onanizm w ich życiu, że on ich właśnie dręczył. To były lata 70. Że ich dręczył i mówi, i my wiemy, że musimy z tym walczyć i my postanawiamy dzisiaj, że będziemy z tym walczyć. Bracia razem o tym rozmawiali, więc coś i razem postanawiają. Ale bracie, ty nas sprawdzaj. Gdy nas gdziekolwiek zobaczysz, to podejdź i zapytaj, jak ci w tej sprawie się darzy, jak ci idzie. No i ci dwaj bracia później zostali pastorami, do dzisiaj służą Bogu. No i gdy z nimi spotykałem się, to zawsze okazywało się, że byli zwycięzcami w tych sprawach. Pewien dyrektor znanej na świecie organizacji studenckiej, napisał kilka książek chrześcijańskich, otwarcie się przyznał do cudzołóstwa. Stwierdził, że do tego grzechu przyczynił się brak silnych więzi braterskich. I mówi, teraz wiem, że w moim życiu zabrakło obowiązku rozliczania się wobec innych, którymi łączyłyby mnie ściślejsze więzi. A więc, kochani, potrzeba nam przyjaźni, abyśmy jako mężczyzna mężczyźnie w oczy spojrzeli i zadali pytania trudne o moralność, pożądania, ambicje, o prawdziwe wnętrze. Oczywiście wiem, że nie ma takich klimatów między nami. Wiem, że się wstydzimy, wiem, że mówimy o rzeczach obojętnych, a o to, co jest sednem, to jakoś unikamy i nikt też nie ma odwagi się zapytać. Ja również nie mam odwagi się zapytać. No i tak to jakoś idzie, ale może byśmy przerwali to milczenie. Może to by nie było tabu. Może byśmy tak sobie porozmawiali i razem sobie pomodlili i wiedząc, że taka atmosfera jest, też byśmy się w naszym prywatnym życiu bardziej pilnowali dla dobra nas samych, naszych małżeństw, rodzin i Chrystusa. Dalej, po piąte, trzeba się na nowo oddać Chrystusowi i Jego służbie. Pokus nie unikniemy. Był taki święty katolicki Antoni, który prowadził życie pustelnika. Pościł, pozbawiał się snu, dręczył swoje ciało i przez 35 lat żył na pustyni i nieustannie walczył z żądzą. Walczył sam z sobą. Uważam, że trudno jest siedzieć i być dobrym. Najlepszym sposobem na unikanie kłopotów jest zaangażowanie się w służbę chrześcijańską dla Chrystusa. Po szóste, musimy ciągle się napełniać. Sama siła woli nie wystarczy. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. W tych zmaganiach nie jesteśmy zdani tylko na siebie. Apostoł Paweł pisze, postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała grzesznej natury. List do Galatów 5,16. Albo list do Rzymian 8,13. Jeśli przy pomocy Ducha, Ducha Świętego, uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. A więc to nie chodzi tylko o żądzę seksualną, płciową, ale o wszelkie pożądania grzesznej natury. Chodzi o uczynki ciała. I można sobie z tym poradzić dzięki mocy Ducha Świętego. A więc nasza wola, nasze zdecydowanie, nasze działanie, ale zarazem i wsparcie. Wspaniałe wsparcie Ducha Świętego. I ostatnie, siódme. Musimy sobie uświadomić, co tracimy. Mówiliśmy o pewnym przywódcy chrześcijańskim, który ujawnił swoje przeżycia. I opisał nie tylko, jak się wplątał w to pożądanie, ale również opisał, jak z niego wyszedł. I pozwólcie, że teraz zacytuję. Miesiąc po wizycie u wspomnianego pastora tego dużego zboru, przeczytałem książkę, dzięki której zobaczyłem, że strach i poczucie winy osłabiają moją determinację. A do już istniejącego problemu dodają jeszcze nienawiść do samego siebie. A więc strach i poczucie winy osłabiają moje zdecydowanie w sprzeciwie, w walce z grzechem. A do tego jeszcze nienawiść do samego siebie. To zniesmaczenie wobec samego siebie. A więc zrozumiałem, co tracę, pielęgnując to pożądanie. Rozluźniłem swoje więzi z Bogiem. A Jego miłość jest tak przenikliwa i zaborcza, że aby ją zatrzymać, musimy oczyścić nasz umysł. Duch Święty nie będzie mieszkał w zapaskudzonym gnieździe, czyli w naszym umyśle pełnym pożądliwości. Tam Duch Święty nie będzie mieszkał. To jest gołębica, która szuka czystych miejsc. A więc musimy oczyścić samego siebie, swój umysł. I opamiętanie wymagało wyznania mojej słabości żonie. Z żoną rozmawiałem i ona okazała mi miłość i przebaczyła. I w następnym roku moje nogi się o mało co nie poślizgnęły. Wówczas uciekłem z tej dzielnicy i biegłem co sił w nogach. I od kiedy się rozprawiłem z tym pożądaniem, to się wydarzyły dwie wspaniałe rzeczy. Po pierwsze, doświadczyłem Boga tak głęboko i tak blisko, że aż oniemiałem. Było to przeżycie na taką skalę, o jakim istnieniu wcześniej nawet nie miałem pojęcia. Kochani, posłuchajmy, to jest bardzo ważne. Bóg nas tak dotknie, tak się zbliży, że aż oniemiejemy. Poznamy Go więcej niż dotychczas. Po drugie, do mojego małżeństwa wróciła żarliwość. Żona znów stała się dla mnie obiektem romansu, a samo współżycie płciowe przybrało formę tajemnicy, ale zarazem jakiejś transcendencji, a też i niewymownej rozkoszy. Dopiero teraz się orientuję, jaki to wspaniały, stwórczy pomysł miał Bóg, gdy tworzył Adama i Ewę. Kochani, kończę ten temat, ale przygotowuję i nagram następne kazanie. Kazanie oparte na tekście listu Piotra. Oczy pełne kobiet cudzołożnych. Oczy pełne cudzołożnic. I będę właśnie mówił o tych naszych intymnych kontaktach z erotyką, szczególnie w internecie, o tym, co z tym robimy, co powinniśmy zrobić i tak dalej. Spróbuję się zmierzyć z tym tematem i będę chciał z nim porozmawiać. Ale chciałbym, żebyście teraz, gdy skończyli się słuchać, chwilę pomyśleli na tym wszystkim, pomodlili się. No i niech Pan was wszystkich, i nas, i mnie błogosławi.